Dosyć często czytam różne komentarze, szczególnie w manosferze, które podnoszą temat współczesnej moralności i kobiet, i współczesnej moralności mężczyzn. Ten temat wydaje mi się niezaopiekowany, a jednocześnie jest wykorzystywany jako oręże w walce płci. Dlatego dzisiaj chciałem się tym tematem zająć. Jestem bardzo wdzięczny za to, że niezwykły gość dziś dołączy do naszej rozmowy i właśnie z nim będę o tym rozmawiał. Pan profesor Matczak, serdecznie pana witam.
Dziękuję za zaproszenie.
Nie ma takiej osoby prawdopodobnie, która nie wie, czym się pan zajmuje, ale na wszelki wypadek, gdyby nas oglądali ludzie, którzy tego mogą nie wiedzieć, to parę słów
myślę, poproszę. Że jest dużo takich osób. No myślę, że większość ludzi rozpoznaje mnie jako prawnika, bo rzeczywiście jestem prawnikiem i to zarówno jakby naukowcem prawniczym, to znaczy jestem profesorem prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Jestem także radcą prawnym, więc jestem praktykującym prawnikiem, ale na uniwersytecie zajmuję się taką dziedziną, która się nazywa teoria i filozofia prawa, która jest po prostu filozoficzną refleksją nad prawem, a więc nad normami. I my zajmujemy się, a ja szczególnie, nie tylko normami prawnymi, tylko zajmujemy się także normami społecznymi i normami moralnymi. W szczególności mnie interesuje to, jak te normy powstają, jak się zmieniają i jak umierają, bo też nieraz umierają normy.
No tak.
Przestają obowiązywać z jakichś powodów. Interesują mnie konwencje, to znaczy takie normy, które mają charakter arbitralny, które gdzieś kiedyś zostały przyjęte i funkcjonują. I dlatego nie tylko o prawie lubię rozmawiać, ale właśnie na przykład lubię rozmawiać o tym, jak się społeczeństwo zmienia i jak się zmienia też, jak pan powiedział, filozofia moralności.
Słucham pana rozmów. Bardzo lubię pana słuchać. Nastraja mnie to do wielu refleksji, dlatego zapragnąłem z panem się spotkać właśnie w tym obszarze moralności. Ale nie każdy jest filozofem i żeby też nie rozmawiać od razu na takim wysokim poziomie i ukierunkować naszą rozmowę do osób, które szczególnie mogą być tym zainteresowane, to gdybym pana poprosił o to, aby wytłumaczył pan właśnie bez takiego filozoficznego podejścia, czym jest moralność, ale 20-30-latkowi, który jest na początku życia, szczególnie w tych czasach, jak to należy rozumieć? O czym będziemy rozmawiać właściwie?
No wiem, już sama definicja moralności może być przesączona jakąś ideą, prawda? No, ale spróbuję powiedzieć tak, jak ja uważam i w taki sposób, żeby rzeczywiście zostało to przedstawione w miarę jasno. Wydaje mi się, że każdy z nas, kto żyje, chciałby wiedzieć, jak żyć.
To jest odwieczne pytanie, filozoficzne.
Tak, i teraz są różne pomysły, skąd brać te podpowiedzi. Dla mnie współcześnie są takie dwa źródła. To znaczy spojrzeć w siebie, zastanowić się, czego chcę, czego pragnę i co jest dla mnie dobre. Ja nie uważam, że to jest najlepsze źródło, ale cała masa ludzi tak robi. To znaczy próbuje odnaleźć źródło moralności w sobie, czyli wewnątrz.
Tak.
Ja generalnie myślę, że to jest jeden z największych błędów naszej współczesności, że my za często tej moralności tam szukamy.
I o tym pewnie porozmawiamy za chwilę.
Natomiast jest też taka idea, która jest mi bliższa, że życie ludzkie jest za krótkie, żeby samemu sobie być sterem, żeglarzem i okrętem. No bo czymże jest te nasze 70, 80 czy nawet 90 lat? Zwłaszcza takiego życia, w którym rzadko mamy szansę podjąć decyzję o znaczeniu moralnym kilkukrotnie. To znaczy uczyć się na błędach. Często jest tak, że jak już podejmiemy złą decyzję, to później za nią płacimy. I dlatego ja myślę sobie, że źródłem moralności może być raczej to, co na zewnątrz, to znaczy na przykład tradycja.
Niemodne słowo dzisiaj.
Bardzo niemodne, tak. Czyli tradycja, którą ja rozumiem jako skumulowaną mądrość pokoleń. To znaczy jest to pewnego rodzaju wspólny wysiłek ludzkości, która naprawdę od bardzo dawna próbuje zrozumieć, czym jest dobre życie, w jaki sposób funkcjonować i na doświadczeniu obserwowania wielu ludzkich żywotów, i tych udanych, i nieudanych, na doświadczeniu obserwacji, jakie były konsekwencje podejmowanych decyzji, zbudowała coś, co nazywamy normami, w tym normami moralnymi. I oczywiście tutaj też powstaje pytanie, czy po prostu zbudowała, w sensie wytworzyła, czy raczej odkryła. Ja myślę, że mogła odkryć. To znaczy, ja uważam, że istnieje coś takiego jak obiektywna prawda moralna. To znaczy, że to nie jest tak, że wszystko jest zrelatywizowane, i że my wspólnym wysiłkiem naszego umysłu po iluś tam wiekach trochę więcej wiemy na temat tego, co oznacza dobre życie w rozumieniu odwoływania się do norm, które zostały skonstruowane, czy zostały odkryte, czy zostały odnalezione niejako przez ten wspólny wysiłek ludzkości. Tak jak mówię, to nie jest najbardziej popularne rozumienie moralności, ale uważam, że takie rozróżnienie i w pewnym sensie wybór pomiędzy szukaniem w sobie, a szukaniem na zewnątrz jest dobrym początkiem do takiej rozmowy.
Zwrócił pan uwagę, panie profesorze, że to szukanie w sobie w tej chwili rzeczywiście jest bardzo mocno lansowane, natomiast powiedział pan, że nie do końca to może być najlepsze wyjście. Mało tego, pojawia się tutaj zdanie, właściwie nie zdanie, tylko słowo kolejne, które dzisiaj budzi w wielu, szczególnie młodych ludziach opór, nie tylko dzisiaj. To jest norma, norma społeczna, tak. Norma moralna. Ja chciałem pana zaprosić do tego, aby wyjaśnił nam pan właściwie, jaka jest funkcja norm.
Tak.
Po co one w ogóle są? Poza tym, że możemy się wobec nich buntować, to...
I się buntujemy.
Tak.
Myślę, że możemy normę rozumieć na dwa sposoby. To znaczy możemy, jak to mówią filozofowie, rozumieć ją opisowo. Mhm. Ona po prostu jest, mówiąc potocznie, czymś, co jest normalne. Znaczy normą jest to, że ludzie chodzą po ulicy ubrani. Oczywiście nieraz zdarzają się golasy, które nagle biegają po ulicy, ale możemy wtedy powiedzieć, to jest nienormalne, niezgodne z pewną normą, która jest w tym zakresie, może być rozumiana jako norma opisowa. Albo na przykład mamy obserwację taką, że normą jest to, że w Polsce ludzie, kiedy jadą samochodem, to słuchają radia. Ale to nie znaczy, że mają obowiązek słuchania radia, prawda? Ten opisowy element, że jeżdżą samochodem i słuchają radia, oznacza, że jest to coś normalnego w rozumieniu opisowym, normalnego postępowania.
Powszechnego też przy okazji, tak?
Tak. I w tym znaczeniu ktoś, kto narusza taką normę, jest traktowany jako dziwny, jako odmienny, jako nieprzystający do tego, jak się zachowuje społeczeństwo. Ale norma może mieć też znaczenie nomen omen normatywne, to znaczy ona wtedy nie opisuje, tylko nakazuje.
Regulacyjne.
Tak, jeżeli weźmiemy na przykład znowu jeżdżenie samochodem, no to oczywiście ja mogę powiedzieć, że normą jest to, że w listopadzie większość ludzi zmienia opony letnie na zimowe i to będzie, może być opis rzeczywistości, ale biorąc pod uwagę bezpieczeństwo w ruchu lądowym, to także jest norma w rozumieniu normatywnym. Należy zmienić opony z letnich na zimowe, ponieważ to przynosi nam więcej bezpieczeństwa. I oczywiście takich norm mamy całą masę. I wydaje mi się, że współczesne społeczeństwo może nie lubić tych norm w rozumieniu opisowym, bo chce być ktoś chce być na przykład wyjątkowy, ktoś chce się inaczej ubierać, ktoś niż wszyscy, niż to, co norma. Ktoś chce słuchać innej muzyki, niż to, co jest normalne, czyli powszechne, czyli chce się wyróżniać. Ale oczywiście, przynajmniej od lat 60. XX wieku, także nie lubimy norm o charakterze normatywnym, prawda? Ta rewolucja rozpoczęła się od lat 60., między innymi związana z ruchem studenckim na całym świecie, głównie we Francji, rozpoczęła się od hasła zabrania się zabraniać, prawda? Które jest wyrazem już niechęci do normy w rozumieniu regulacyjnym, do normy w rozumieniu normatywnym, a więc takim nikt mi nie będzie mówił, jak mam żyć. To ja, i tu właśnie dochodzimy do tego, no jeżeli nikt mi nie będzie mówił, to kto będzie mówił? Ja sam. Więc moje wnętrze, prawda? I wydaje mi się, że to jest takie napięcie, które się pojawiło, oczywiście nie po raz pierwszy, ale z wielką mocą w wieku XX, właśnie kiedy ludzie sobie powiedzieli, po pierwsze, chcemy być wyjątkowi, czyli nie chcemy być jak ta norma. To między innymi Nietzsche o tym pisał, który ma takie pojęcie das man, które oznacza tak się robi, tak się żyje, tak się ubiera. I człowiek nadzwyczajny, übermensch, ma wychodzić ponad tę normę, ma być kimś specjalnym, prawda? Ale także właśnie w tym zakresie zabrania się zabraniać. Ja jestem w stanie sam sobie powiedzieć, co mam robić, jak mam żyć. Nikt mi nie będzie mówił. Ani ojciec, ani matka, ani kapłan, ani polityk, ani filozof, ani etyk. Ja sam.
Ani terapeuta.
Ani terapeuta, tak.
Panie profesorze, ale brzmi to bardzo sexy, powiedziałbym. I niejednokrotnie to słyszę. Żyj po swojemu.
Tak.
Natomiast mam takie przekonanie graniczące z pewnością, że są tego koszty określone. Że te normy nie tylko mają ten wymiar regulacyjny, ale też ochronny.
Tak.
I mówi pan dosyć często w swoich wypowiedziach o tym, że mamy w tej chwili kryzys wartości, kryzys norm, polaryzację. Wspomniał pan o latach 60. jako początku, mam wrażenie, tego współczesnego takiego odejścia od tej normatywności. Jakie jeszcze inne elementy wpływają na to, że mamy dzisiaj, no właśnie ten kryzys wartości, chyba tak to nazwę?
My jesteśmy wszyscy dziećmi oświecenia, czy tego chcemy, czy nie chcemy. I ja zawsze podkreślam, że jeżeli za 500 lat, nawet myślę, że za 1000 lat ktoś będzie pisał naszą historię, to my ciągle żyjemy w epoce oświecenia, a więc w epoce, która bardzo mocno wierzy w umysł i to umysł indywidualny. I to jest pewnego rodzaju coś, co można nazwać modą intelektualną, ale taką bardzo wpływającą na nasze myślenie, która moim zdaniem przenika całą edukację, która przenika psychologię, która przenika pedagogikę. Mianowicie takie zawołanie, które znamy od Horacego, a które powtarza Kant, sapere aude, miej odwagę być mądrym. To znaczy sam miej odwagę być mądry, nie mów, nie pozwól innym mówić sobie, jak masz myśleć. I wie pan, oczywiście to zawołanie ma swoją wartość, dlatego że ono wzywa do krytycznego myślenia. No ono wzywa do tego, żeby no, nie być potulnym baranem, który po prostu, nie wiem, czyni zło, dlatego że inni każą mu czynić zło. To nie wiem, jak w eksperymencie Milgrama, prawda? Znaczy, nie naciskaj guzika, nawet jeżeli każe ci to autorytet, bo możesz komuś wyrządzić krzywdę, prawda? Ludzie poddają się nieraz autorytetom i doświadczenie, nie wiem, nazizmu, totalitaryzmu jest najgorszym doświadczeniem, w którym ludziom zabrakło takiej umiejętności zbuntowania się. Ale to podejście ma też koszty, dlatego że ono wytwarza coś, co moglibyśmy nazwać, nie wiem, jakimś takim narcyzmem aksjologicznym. To znaczy ja najwięcej wiem na temat tego, jak się powinno żyć. To moje życie, ja je będę kształtował. No i mam wrażenie, że tutaj doszło do takiego wylania dziecka z kąpielą. To znaczy, że ta metafora obrazuje sytuację pozbycia się czegoś, co było szkodliwe. Ta brudna woda w tej metaforze obrazuje właśnie zanik krytycznego myślenia, ślepe posłuszeństwo. Na pewno trzeba było to odrzucić. I to jest wartość oświecenia, która pozwoliła nam rozwinąć krytyczne myślenie, naukę i tak dalej. Ale to dziecko, które wylaliśmy, czyli coś wartościowego, to jest generalnie pogarda dla autorytetów, dla tradycji i dla wartości, które przychodzą z zewnątrz. I tak jak powiedziałem, to dało, myślę, ludziom, zwłaszcza młodym ludziom, takie przekonanie, że da się szczęśliwie żyć, odrzucając to wszystko. Zwłaszcza taka narracja lewicowa, która była bardzo mocno w ramach tej rewolucji lat 60. XX wieku widoczna, ona właśnie na to wskazywała. Bądź sobą. Tylko co to znaczy być sobą, prawda? Albo jak mówi stare powiedzenie, najpierw trzeba być kimś, żeby być sobą, prawda? Czy ja jestem wystarczająco ukształtowany? Jak mam się ukształtować? Więc ja lubię używać takiej metafory egzoszkieletu, to znaczy egzoszkielet, mam na myśli tutaj coś, co na przykład wspiera żołnierza w walce, co jest zewnętrznym rusztowaniem, który podnosi jego, podtrzymuje jego mięśnie, pozwala mu dłużej wojować, szybciej iść, jakby zwiększyć jego trwałość w walce. Dla mnie tradycja i normy to jest taki egzoszkielet, który nam pozwala lepiej iść przez życie, a myśmy go odrzucili. I teraz mamy, w pewnym sensie nie wiemy, kogo obarczyć winą za to, że nieraz padamy po prostu na pysk, krótko mówiąc moralnie, bo nagle okazuje się, że podjęliśmy decyzję według tego, co nam podpowiadały emocje, tego, co wydawało się, że mówi nam serce, a to nie była dobra podpowiedź.
Ale wiemy to post factum często.
Wiemy to post factum, kiedy już jest często za późno, prawda, tak, żeby cokolwiek zmienić.
Podatni od tego, w cudzysłowie.
Proszę zwrócić uwagę, że współcześnie dosyć popularne jest twierdzenie, które przez wieki nie było zupełnie popularne. Właśnie słuchaj swojego serca, idź za swoimi emocjami, prawda? Nie pozwalaj ich tłumić. Nawet historycznie no, trudno byłoby znaleźć taki obszar wiedzy moralnej, który mówi tak, w ogóle rób to, co czujesz, prawda? To właściwie przez wieki było traktowane jako recepta na porażkę, prawda?
My dzisiaj często mówimy rzeczywiście o emocjach, no, szczególnie w tym świecie psychoterapii, którym ja się zajmuję. I szczególnie, kiedy mówimy o mężczyznach, ponieważ patrzymy na emocje jako na informacje. Czyli trochę jak takie dodatkowe pole, czy matryca, w której my możemy zauważyć różnego rodzaju no ważne podpowiedzi, ale jednocześnie decyzje podejmujemy nie na podstawie samych emocji. Zresztą w męskim świecie to się bardzo często wprost nazywa, żeby nie iść za emocjami. Ja mam takiego jednego z ulubionych psychologów relacji, Steve'a Vidalfa. On w jednej ze swoich książek pisze między innymi takie zdanie, ja oczywiście nie zacytuję jeden do jednego, że żaden dojrzały emocjonalnie mężczyzna nie podejmuje ważnych życiowych decyzji pod wpływem czegoś tak ulotnego jak emocje. Tak. Przy czym wyłączenie całkowicie emocji, ono też zaburza naszą percepcję i możliwość podjęcia decyzji, ale rzeczywiście jesteśmy w tym wahadle, tak. Idź za głosem serca i tak dalej.
To rozróżnienie mi się bardzo podoba. Ja myślę, że wiele osób nie dokonuje go. To znaczy, wydaje mi się, że czymś innym jest traktowanie swojej emocji jako danych, które nam coś mówią o nas, a czym innym jest traktowanie ich jako przesłanek podejmowania decyzji, prawda? I to uważam, że to jest bardzo mądre rozróżnienie, które jednak się gubi gdzieś w tej takiej narracji proemocjonalnej, która oczywiście ma też swoje dobre strony, no bo tłumienie emocji, zwłaszcza u mężczyzn, którzy mieli być zawsze twardzi i silni i nigdy nie płakać, ma swoje negatywne skutki, więc cieszę się, że pan to też doprecyzował, bo to właśnie chodzi o to rozróżnienie. Ja mogę posłuchać swoich emocji jako informacji o tym, z czym sobie nie radzę, albo czego chcę albo czego nie chcę. Natomiast niekoniecznie to musi być przesłanka, zwłaszcza główna przesłanka do podjęcia decyzji o tym, jak postępować.
Nawiążę też do tego bycia sobą, bo to też jest takie zdanie, które bardzo często w tej chwili jest lansowane, podnoszone i tak dalej. I w moim świecie zawodowym, i to mi się jakoś też z filozofią zgadza, szczerze mówiąc, trudno powiedzieć o tym, żeby człowiek był. Tylko, że on się ciągle staje. To znaczy i pan, i ja wczoraj byliśmy trochę inni. I teraz podążanie za tym byciem sobą, to z jednej strony jest trochę zaproszenie do tego, żeby być w ciągłej zmianie, która, jak wiemy, też wpływa na nasze poczucie bezpieczeństwa, ale też na to, jak my się prezentujemy wokół. I wydaje mi się, że właśnie normy moralne w dużej mierze są tym egzoszkieletem, który daje nam ten główny zarys, pozwalając nam jakoś siebie dookreślać i dla siebie, i w relacjach z innymi. To bardzo ciekawe rozróżnienie.
Uważam, że to jest, wie pan, bardzo interesujące. Dla mnie to zagadnienie jest także interesujące jako dla osoby, która zajmuje się językiem. Mhm. I jeżeli pan pozwoli, to chciałbym to poprzeć, to co pan mówi, taką wiedzą, która płynie coraz bardziej z kognitywistyki w zakresie tego, jak my mówimy. Mianowicie istnieje takie naturalne przekonanie, że jak my mówimy, to słowa są formą dla czegoś, co jest wewnątrz. Mhm. To znaczy, że ja mam, nie wiem, intencję, prawda, mam myśl, no i teraz ja ubieram tę myśl w słowa, prawda? No, nawet ta metafora, ubieram myśl w słowa, zakłada, że jest co ubierać.
Tak.
Prawda? Natomiast wszystko wskazuje na to, że my działamy inaczej. To znaczy, że my najpierw mówimy, a później obserwujemy to, co wyszło i albo to akceptujemy, albo nie, ale to już wyszło z nas. To znaczy, że forma w pewnym sensie paradoksalnie poprzedza treść.
Jasne.
I to jest trochę tak, jak z pewnym rodzajem norm, które myśmy także odrzucili. Filozofowie mówią, że nasze społeczeństwo jest społeczeństwem upadku rytuałów. Rytuał, czyli pewnego rodzaju powtarzalność zachowań, jest klasyczną normą, czy konwencją bardzo często. I teraz, na przykład Roger Scruton, konserwatywny filozof, mówi, że rytuały nie są niczym innym jak sposobem dobrego wyrażania emocji, zorganizowanego wyrażania emocji. Proszę zwrócić uwagę, one są na zewnątrz nas, prawda? Więc my jakby zakładamy, jak z mówieniem, że istnieje jakaś emocja dookreślona w nas, którą my następnie wyrażamy, no i mówimy, nie, to nie jest właściwe wyrażenie albo właściwe wrażenie. Są takie podejścia, które mówią, że dopiero ten rytuał nam dookreśla te emocje i co więcej, pozwala ją przeżywać w sposób cywilizowany i kontrolowany. Nie chodzi o to, żeby ją tłumić, prawda? Tak. Ja zawsze sobie wyobrażam taki oto przykład. Wie pan, słyszałem o sytuacji, która zawsze dla mnie była strasznie poruszająca, mianowicie o znajomym moich rodziców, którego żona zmarła w nocy, kiedy on spał z nią w tym samym łóżku. I wie pan, ja sobie nie potrafię wyobrazić po prostu tego, co musi przeżywać człowiek, który rano się budzi, nagle zauważa, że najbliższa mu osoba nie żyje, leżąc obok niego, prawda? I ja sobie myślę, że w ogóle taka sytuacja no po prostu powoduje jakieś trzęsienie ziemi w człowieku, które jednocześnie nie ma jak doprowadzić do erupcji, bo gdyby doprowadziło do jakiejś erupcji, to ten człowiek przestałby istnieć. No i teraz, jak wyglądałby świat, w którym na przykład nie byłoby rytuałów żałobnych? Mhm. Prawda? Które są tym egzoszkieletem, bo one mówią ci, co masz zrobić, prawda? Że masz wstać, masz kogoś powiadomić, potem mówią ci, jak masz się ubrać, masz gdzieś pójść, masz odprowadzić to ciało, masz je złożyć w ziemi, masz później przejść przez jakiś proces roczny, a nie na przykład 3-miesięczny albo 5-letni, dlatego że masz przejść w jakimś takim cyklicznym pojęciu czasu przez wszystkie momenty, w których byłeś tą osobą sam i wtedy będziesz miał poczucie domknięcia. Proszę zwrócić uwagę, jaka to jest pomoc jednak, prawda, w tym wszystkim. To jest forma, która pozwala wyrazić te niewyrażalne emocje w sposób, który jest godny, cywilizowany i jakoś jednak kontrolowany. A my mamy świat współcześnie, zwłaszcza świat smartfonów i mediów społecznościowych, gdzie ludzie, zwłaszcza ludzie młodzi, odczuwają niewyobrażalną liczbę emocji, w ogóle trudno wyrażalnych, a jednocześnie nie mają rytuałów, w których mogą je wyrazić. Mm-hmm. Nie ma, dlatego że one upadły.
Oni muszą eksperymentować ze swoim istnieniem w świecie.
I robią to. Ja, wie pan, ostatnio się zastanawiałem, nawet napisałem krótki tekst na ten temat, analizę rytuałów na TikToku.
No, proszę bardzo. Dlatego, są takie w ogóle?
No właśnie, one są, ale one są karłowate, tak bym powiedział. One nie są pełne, ale są. Znaczy, ta potrzeba istnieje. To jest w ogóle główna teza takiego ewolucyjnego podejścia do norm i do rytuałów, które mówi, nawet jeżeli ich już nie ma, to nie znaczy, że zniknęła potrzeba, którą one zaspokajały. Ta potrzeba jest. Wie pan, co młodzi ludzie robią na TikToku? Oni wykorzystują pewne powtarzalne motywy muzyczne, po to, żeby zasygnalizować pewnego rodzaju charakter tego, co chcą powiedzieć, okay. prawda? Czyli na przykład jest taki słynny utwór Unstoppable, który jest często ilustracją dla przemiany wewnętrznej, prawda? W tym sensie, że ktoś na przykład robi film, w którym pokazuje, nie wiem, miał nadwagę, jest na siłowni i później pokazuje siebie już w lepszym kształcie, prawda?
To jest niesamowite, co pan mówi, bo tak. Ja dokładnie tego kawałka słucham, jak ćwiczę na siłowni.
Widzi pan, to znaczy, że pan się włącza też ten rytuał,
no,
prawda?
No, no rzeczywiście.
I on jest sygnałem dla innych, to jest rytuał przejścia jakiś, to jest rytuał zmiany i to nie jest przypadek, że on jest tak dobierany i on co więcej, ponieważ jest dobierany przez różne osoby, to naśladuje główną cechę rytuału, która też u nas zanikła, czyli wspólnotę. Znaczy ja słyszę i już wiem, co będzie, jak gdyby wiem, czego się spodziewać i mogę się utożsamić z tym, dlatego że ja na przykład sam wykorzystałem ten utwór dla swojej przemiany. Jest cała masa takich motywów muzycznych, które są niezwykle powszechne i one sygnalizują podobną emocję albo podobną historię. One są szczątkowymi rytuałami, bo mają charakter powtarzalny, są publicznie rozpoznawalne, są dzielone, ale nie są tak wspólnotowe jak inne rytuały, na przykład rytuały inicjacyjne, które kiedyś miały miejsce w kulturze, czy cała masa innych rytuałów, które właśnie mają ten charakter nadawania formy emocjom, które inaczej byłyby albo trudne do wyrażenia, albo w ogóle niemożliwe do wyrażenia.
Ja obserwuję a propos rytuałów, w pełni się zgadzam na temat ich funkcji, że przynajmniej w męskim świecie coraz częściej, ja pracuję z mężczyznami, Fundacja Maskulinum, którą prowadzę od kilkunastu lat się tym zajmuję, mężczyźni powoli zaczynają jakby tęsknić za pewnymi tradycyjnymi wzorcami i niekoniecznie mam na myśli wzorce męskości, tak. Ale na przykład rytuały. Ja wziąłem osobiście udział w takim rytuale przejścia dla mężczyzn półtora roku temu, a w tym roku współorganizowaliśmy z inną zaprzyjaźnioną fundacją takie rytuały przejścia w Polsce. No i będziemy to kontynuować.
A jak one wyglądają, te rytuały?
Och, to jest właśnie, to jest cała masa różnego rodzaju, no właśnie, rytuałów, czyli takich jasno zarysowanych doświadczeń, do których zapraszamy mężczyzn w określonych warunkach, które pozwalają im właśnie w taki ustrukturyzowany sposób skontaktować się z jakimiś swoimi, tak. na przykład przeszłymi doświadczeniami, z obecnymi emocjami i z relacją z grupą, w której aktualnie biorą udział. No i to oczywiście wszystko jest w pewnym, zanurzone w pewnym obszarze sensu, wartości. No jest to
mądre,
bardzo trudne do opisania, bo nawet gdybym opisał panu teraz jeden czy drugi rytuał, to doświadczenie jest tu absolutnie kluczowe.
Rozumiem. Ale rozumiem ideę, tak, rozumiem. To jest ewidentnie idea rytuału.
Dokładnie. Tak, i muszę powiedzieć, że to naprawdę jest niesamowite. Jak przeszedłem to po raz pierwszy, zobaczyłem, jak bardzo brakuje takich rytuałów, no, w ogóle, a dla mężczyzn w szczególności, które pozwalają na przykład oswoić swoją emocjonalność, często tą trudną, taką jak żal, smutek, ból, czy agresja, prawda? Tak, więc niesamowite to jest. Ale wracając do moralności, jak wchodziliśmy w dorosłość, to wchodziliśmy w dorosłość w innym świecie niż ten, który mamy dzisiaj. I między innymi ten obszar moralności, mam wrażenie, też uległ dużej dynamice zmian. Jakie rzeczy, które, nie wiem, rzeczy, obszary, wartości, zachowania, które 30 lat temu społecznie uznawane były za, no, gruntownie złe, takie nazwijmy, zwartościujmy, no dzisiaj nie mają już tego rodzaju konotacji. Mhm. Dzisiaj są jakoś bardziej dopuszczone do funkcjonowania. Jest większa zgoda na nie.
Dla mnie taką kategorią, która myślę jest interesująca pod tym względem, jest kategoria wstydu. Mhm. Wydaje mi się, że ona zanika generalnie, prawda? Wstyd jest pojęciem moralnym. To znaczy jest to pewne przekonanie, które zakłada, że nie wszystko jest na pokaz, nie wszystko jest na sprzedaż, że są rzeczy, których nie powinno się robić, i są takie rzeczy, które można robić. I teraz kategoria wstydu została moim zdaniem dosyć mocno skrytykowana jako jakaś taka supresja, jako pewnego rodzaju znowu powstrzymanie swoich potrzeb, które, jak mówią niektórzy, może być szkodliwe, prawda? Proszę zwrócić uwagę, że powiedzenie bezwstydny ma pejoratywny ciągle charakter, ale bez wstydu nie.
No tak.
Prawda? Bez wstydu jest co najmniej neutralne, a może nawet pozytywne. To znaczy, ja się nie mam czego wstydzić. To znaczy, znowu, to, co wychodzi ze mnie, to, co ja chcę zrobić, nawet jeżeli to jest wbrew pewnym starym regułom czy zasadom, powinno być pokazane. I teraz wie pan, ja mam dosyć, jeżeli można tak powiedzieć, intelektualną dużą pretensję do myśli głównie lewicowej, która na przykład w zakresie seksualności, która jest bardzo ważnym obszarem, to nie muszę panu tego mówić, prawda, jako osobie, która
pracuje. Na pewno rozwiniemy
ten
wątek, panie profesorze.
że myśl lewicowa właśnie rozpoczynając swoją wielką podróż po naszych głowach od lat 60. XX wieku, w pewnym sensie powiedziała nam, seksualność nie potrzebuje granic, dlatego że jest pewnym instynktem, który trzeba uwolnić, prawda? To tam od Wilhelma Reicha się bierze i jeszcze od innych ludzi, którzy w pewnym sensie postawili taką tezę, jak, jakiekolwiek ograniczenie znowu instynktu pod tym względem, jakakolwiek wstydliwość jest anomalią. W związku z tym to spowodowało sprzedaż wszystkiego i wystawianie wszystkiego na pokaz. I nie mam tutaj na myśli tylko, już tutaj tylko kwestii seksualności, ale także właśnie emocji, często agresji, emocji, prawda, takich, które absolutnie nie były kiedyś akceptowalne, natomiast teraz stają się w pewnym sensie wartością. Na przykład powodują oglądalność, prawda? Mówię tutaj na przykład o sytuacjach jakichś patostreamów, prawda? Wtedy, kiedy robi się rzeczy innym ludziom, prawda? Jakieś agresywne, ocierające się o tortury i to się sprzedaje, prawda? Albo kiedy na przykład nie ma szacunku, nie wiem, dla śmierci, prawda? Nie ma szacunku dla takich doświadczeń granicznych, które kiedyś były otoczone jakimś takim nimbem tajemniczości właśnie po to, żeby pokazać, że nie wszystko jest na pokaz, nie wszystko jest na sprzedaż. Moim zdaniem to jest bardzo duży problem, dlatego że ta myśl lewicowa, proszę zwrócić uwagę, w zakresie seksualności postawiła granice w stosunku do innych. Cały ruch Me Too, prawda, i ograniczenie, kwestie molestowania, które oczywiście są bardzo poważne, jest cała myśl lewicowa w zakresie seksualności, taka progresywna, stawia granice innym wobec mnie samego, ale nie stawia granic mnie wobec mnie samego, tak, prawda?
Nie pozwala na samoregulację w tym obszarze.
Tak, on wprost przeciwnie mówi, uwolnij ten potencjał, tak, prawda? W takich kategoriach o tym mówi. Uwolnij potencjał, uwolnij instynkt, uwolnij emocje. A przecież to może być niszczycielskie i bardzo często jest.
Oczywiście, że prawda? Jest.
Ale tutaj moim zdaniem jest pewnego rodzaju brak polegający na tym, który zawsze wypełniały normy moralne, między innymi kategoria wstydu. Są jeszcze inne takie kategorie, na przykład kategoria grzechu, która jest w ogóle współcześnie traktowana przez wielu, znowu jako anomalia, jako coś, co jest traumatyczne.
Opresyjne bardzo, prawda?
Tak. Natomiast no, są tacy, którzy mówią, że to słowo grzech gdzieś tam posiada w swoim źródłosłowie nietrafienie w cel. Ja bardzo lubię taki źródłosłów, bo to proszę zwrócić uwagę, to nie ma żadnej metafizyki, to nie ma żadnych diabła Boruty i jego kotła ze smołą, nie ma niczego takiego. Tylko to jest decyzja, która jest nietrafiona,
tak.
która według wiedzy właśnie tej skumulowanej wiedzy pokoleń prawdopodobnie doprowadzi cię do czegoś, czego nie chcesz. Pójdziesz tam, gdzie nie chciałeś, dlatego że nie trafiłeś w cel, prawda? Więc dokonasz wyboru, który okaże się wyborem złym, tylko że ty tego jeszcze nie wiesz, no bo uznałeś, że ty strzelasz sam. Nie ma, nikt ci nie będzie mówił, gdzie jest tarcza i co na niej oznacza środek, a co oznacza jej końcówka. Krótko mówiąc, to jest dla mnie interesujące, że te pojęcia umierają w tym znaczeniu, że one stają się przedmiotem ataku, krytyki, są nazywane ciemnogrodem, zabobonem, a one mają istotną funkcję w naszym myśleniu i w naszej samoregulacji.
Pytanie, dlaczego one są atakowane? Co jest tak naprawdę źródłem tego ataku, że właśnie lewicowe, te progresywne poglądy, one w tej chwili no jednak dominują, przynajmniej w kulturze zachodniej. Widzimy przez ostatnie lata chyba delikatny trochę odwrót od tego, chociaż walka cały czas trwa. Natomiast ewidentnie mam wrażenie, że dominuje w przekazie kulturowym, w kinematografii i tak dalej, ten przekaz właśnie stricte lewicowy. Dlaczego jest taka duża kontestacja tego?
Chyba to jest bardzo stary problem i to jest tak naprawdę spór o wizję człowieka.
No właśnie.
Ja myślę, uproszczając to bardzo, bardzo, bardzo mocno, można powiedzieć, że zamyśleniem takim konserwatywnym, tradycyjnym stoi myśl Tomasza Hobbesa, który mówi, że stan natury, w którym my jesteśmy, jest stanem złym, niebezpiecznym, który nas krzywdzi i niszczy i dlatego potrzebujemy socjalizacji, potrzebujemy prawa, potrzebujemy norm po to, żeby móc żyć bezpiecznie, czyli potrzebujemy regulacji i samoregulacji. Za myślą lewicową, upraszczając, leży myśl Jana Jakuba Rousseau, który mówi, że jesteśmy dobrymi dzikusami. To znaczy, że w stanie natury byliśmy idealni, a później coś nas popsuło. To coś to właśnie być może normy, być może jakieś hierarchie, tak jak na przykład patriarchat, prawda, i inne stare konstrukcje. Więc my to musimy odrzucić, żeby stać się prawdziwymi sobą, prawda?
Czyli tymi dobrymi.
Czyli proszę zwrócić uwagę, czyli w tej sytuacji, przy takiej wizji człowieka, ja muszę odrzucić normy, muszę właśnie zabronić innym zabraniać, dlatego że wtedy stanę się prawdziwym sobą, czyli będę autentyczny. Autentyczność, proszę zwrócić uwagę, jakim jest popularnym słowem, prawda, u nas, i absolutnie pozytywnym, prawda, czyli znowu bycie sobą. Mnie się wydaje, że jak zwykle prawda w takich sytuacjach leży po środku. To znaczy są pewnego rodzaju sytuacje, w których socjalizacja, normy, zwłaszcza normy, są przecież normy opresyjne, są konwencje, które są, które powodują cierpienie, to jest oczywiste. Muszą być odrzucone, żeby człowiek mógł być szczęśliwy, ale twierdzenie, że trzeba je wszystkie odrzucić, bo tylko wtedy powrócę do stanu natury, jest błędne. Natomiast ono, moim zdaniem, mocno stoi za myślą lewicową i tam wykonuje pewną pracę ideologiczną, no bo musimy rozumieć, że to, co się zdarzyło w latach 60., to była bardzo konkretna walka z konkretnym wrogiem, czyli? Prawda? Czyli ze społeczeństwem patriarchalnym i dyskryminującym. Problem polega na tym, że wtedy, kiedy to społeczeństwo zostało zdemontowane w dużej mierze, doszło do emancypacji kobiet, doszło do emancypacji mniejszości, a więc można powiedzieć, myśl lewicowa osiągnęła sukces, paliwo było potrzebne dalej po to, żeby ona mogła funkcjonować, prawda? I moim zdaniem ona zabrała się za inne elementy tradycji, które już niekoniecznie musiały mieć charakter negatywny, zły, troszeczkę wrzucając jak gdyby do jednego worka te konwencje i normy złe, dyskryminujące i powodujące cierpienie oraz te, które wcale takie nie były. Trochę na zasadzie tej niczańskiej śmierci Boga, prawda? Musimy zabić Boga rozumianego jako źródło pewnych zewnętrznych nakazów i zakazów i stać się samodzielnie Übermenschem po to, żeby samemu tworzyć sobie moralność, w której funkcjonujemy. Tyle tylko, że w głównej książce niczego tę osobę, tego Übermensza symbolizuje Linus Kolczek, który idzie po linie, tak? I ginie na końcu. Ta droga jest bardzo trudna, prawda? Ta droga, być może są tacy ludzie, którzy potrafią tworzyć swoje systemy moralne samodzielnie i są szczęśliwi. Ale jeżeli traktować niczego jako proroka XX wieku, no to niestety to najczęściej prowadzi do katastrofy, bo w pewnym sensie można powiedzieć, że rozwój dwóch totalitaryzmów XX wieku w tej pustce poreligijnej, czyli i nazistowskiego, i komunistycznego, jest dowodem na to, że próba bycia Übermenschem nie udaje się po prostu, a wprost przeciwnie prowadzi do wielkiej katastrofy, dlatego że człowiek, jak powiedziałem, za krótko żyje, żeby stworzyć siebie na nowo, albo żeby stworzyć społeczeństwo na nowo, nie ma tej skumulowanej mądrości, bo ją odrzuca, tę tradycję, między innymi także w przekazach religijnych, no i wtedy pojawia się problem. Więc ja myślę, że to jest, a proszę zwrócić uwagę, że nasza edukacja, nasza psychologia i pedagogika jest obecnie zdominowana przez myśl lewicową, tak. Prawda? Naprawdę ona tam, są takie badania w Stanach Zjednoczonych, które pokazują, jak w naukach społecznych są reprezentowane pewne poglądy, właśnie progresywne czy konserwatywne. Tam jest, nie wiem, 3/4, może 4/5 ludzi, którzy uprawiają na przykład, nie wiem, psychologię, pedagogikę, inne nauki społeczne, są ludzie o poglądach lewicowych, o poglądach progresywnych, o antytradycjonistycznych poglądach. Więc musimy mieć świadomość tego, że tutaj, akurat tutaj potrzebne jest bycie mądrym w takim zakresie, że trzeba próbować, moim zdaniem, czerpać z różnych źródeł i próbować posłuchać być może też tych, którzy mają trochę bardziej konserwatywne podejście do tych spraw, bo nie wydaje mi się, że takie odrzucenie tego egzoszkieletu całkowite prowadzi do szczęścia.
Prywatę pewną tutaj pozwolę sobie wrzucić. Jakiś czas temu z moją żoną zastanawialiśmy się nad tym, jak wychowywać nasze dzieci w świecie, który obserwujemy, który jest nieprawdopodobnie dynamiczny, co chwilę tak. Się coś zmienia. No, pierwsze takie myślenie, które się pojawia w głowie większości rodziców, to jest myślenie o tym, jaki zawód będą wykonywały dzieci w przyszłości, żeby były szczęśliwe. No kłopot jest taki, że jak niektórzy twierdzą, jeżeli ma się dzieci w szkole podstawowej, to prawie 70% z nich będzie wykonywało zawody, które dzisiaj nie istnieją, więc bardzo trudno jest tak. Dzisiaj jakoś przewidzieć. No i tak długo się zastanawialiśmy i doszliśmy do wniosku, że nie jesteśmy w stanie ich wyposażyć w żadne takie konkretne kompetencje. Ale chyba możemy spróbować zrobić coś innego. I umówiliśmy się, że zaproponujemy im pewien taki rdzeń, czyli właśnie wartości. Nie? Czyli rdzeń, który pozwoli im w przyszłości mieć taki trochę wewnętrzny kompas, który niekoniecznie jest wewnętrznie wypracowany, a pozwoli im podejmować decyzje, które dla nich, no przynajmniej będą miały przekonanie, że są w danym momencie dobre. Pytanie jest takie, skąd te wartości dzisiaj czerpać? No i tutaj mi się pojawia słowo tradycja i konserwatyzm i pojawia mi się też myślenie, no nie ukrywam, to filozofowanie, które przez 5 lat uprawiałem na uniwersytecie, trochę w tym pomaga, bo pozwala przyjrzeć się, co jest względnie stałe w historii.
Tak.
Okazuje się, że są takie względnie stałe wartości, które my na chwilę porzucamy jako ludzkość, ale potem dosyć szybko do nich wracamy. Nie wiem, czy się pan profesor ze mną zgodzi, że takie faktycznie istnieją.
Oj, to jest wielki spór. A jakie panu wartości przychodzą do głowy?
Chrześcijańskie, mówiąc wprost, dosyć są powszechne, jeżeli popatrzymy na inne religie, one są bardzo podobne. Tak. I one nam towarzyszą przez przynajmniej setki, jak nie tysiące lat.
To jest bardzo interesujące. Proszę mi pozwolić jeszcze do tej pierwszej kwestii odnieść, tego wyboru zawodów, bo to też mnie zawsze interesuje. Oczywiście ma pan rację, że nie da się przewidzieć tego, co te nasze dzieci będą robić, jeżeli one teraz są w szkole podstawowej, ale dla mnie jest bardzo interesujące to, że widziałem gdzieś takie badanie, z którego wynika, że większość dzieci właśnie, czy nastolatków, chciałoby realizować swoje zawody nie w świecie realnym, ale w świecie wirtualnym. To znaczy, wie pan, co jest dzisiaj najpopularniejszym marzeniem, prawda? Bycie podcasterem, bycie youtuberem, bycie tiktokerem, prawda? Bycie grafikiem, nie wiem, przygotowanie gier komputerowych i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę, że to jest interesujące, że to jest jakaś ucieczka od świata rzeczywistego, tak, prawda? Te dzieci nie mówią, chcę być inżynierem.
Przynajmniej nie nasze, chińskie ponoć
tak,
mówią.
No, ale to jest interesujące, prawda? Więc ja myślę, że być może to, co mi przychodzi do głowy w tym zakresie, to może tylko taka próba zastanawiania się, dlaczego tak jest, że te nasze dzieci uciekają do tego świata wirtualnego i być może w procesie wychowania jednak wymuszenie kontaktu ze światem rzeczywistym miałoby pewnego rodzaju byłoby pewną przeciwwagą, bo one spędzają w tym świecie wirtualnym mnóstwo czasu, natomiast mniej w tym świecie realnym, prawda? Więc ja mocno popieram zabieranie na agroturystykę, prawda, żeby dzieci zobaczyły, że mleko jednak nie pochodzi z supermarketu,
ten,
prawda?
Nie z Biedronki.
Kontakt ze światem realnym to jest coś, czego brakuje współcześnie. Ja myślę, że to może być metoda raczej, a nie wartość, prawda, która mogłaby im jakoś pomóc. Natomiast wie pan, jeżeli chodzi o te wartości, to w prawie czy w filozofii prawa są tacy ciągle bardzo aktywni filozofowie właśnie prawa naturalnego, czyli no bo generalnie w prawie i w tworzeniu norm możemy powiedzieć, że są normy tworzone przez człowieka i są normy tworzone przez człowieka, ale które muszą spełniać pewne warunki, które wynikają na przykład ze struktury świata, z natury świata albo z czegoś, co jest nazywane Bogiem albo wolą Boga. Te rzeczy są często ze sobą powiązane, bo Bóg jest często konceptualizacją pewnego rodzaju ideału, który może mieć ideał, może mieć charakter po prostu ontyczny, prawda? Znaczy, tak świat jest zorganizowany, jeżeli będziesz się kopał z koniem, czyli ze światem, to źle skończysz, prawda? Musisz w jakiś sposób się temu podporządkować. I na przykład John Finnis, który jest takim filozofem współczesnym, oksfordzkim, który reprezentuje wizję prawa natury, on podjął takie badanie. To znaczy, nawet nie tyle się skupiając na wartościach chrześcijańskich, do których zaraz wrócimy, on spróbował zbadać trochę kultur i spróbować zobaczyć, jakiego rodzaju wartości się w nich powtarzają. I oczywiście jest taki wspólny mianownik, prawda? W tym wspólnym mianowniku jest na przykład troska o dzieci, szacunek dla starszych, ale są rzeczy zaskakujące. Na przykład jest konieczność zabawy, prawda? Czyli bycia w pewnego rodzaju takiej lekkiej relacji ze światem i z innymi, próbowania świata, albo na przykład potrzeba sztuki. Czyli kontaktu z czymś estetycznym, z czymś pięknym. I proszę zwrócić uwagę, że to jest interesujące, że na przykład systemy totalitarne często próbują nawet w ten obszar ingerować, prawda? No nie wiem, w Iranie nie wolno słuchać muzyki, prawda? Albo w wielu systemach totalitarnych nie można przedstawiać w jakiś sposób estetyczny czegoś. Na przykład nie można malować w określony sposób, tylko trzeba podporządkować się przed ideą socrealizmu albo innym metodom. To jest bardzo ciekawe, że systemy totalitarne próbują także w tym zakresie naruszyć jakby naszą naturę, bo pewnie nie jest pierwszą rzeczą, która nam przychodzi do głowy, to, że rdzeniem naszej natury jest potrzeba zabawy, albo rdzeniem naszej natury jest potrzeba doświadczenia estetycznego. To jest bardzo ciekawe. Natomiast co do tych chrześcijańskich wartości, czy judeo-chrześcijańskich, one mają szczególną wartość nie tylko dlatego, że są dawne i są stare, ale one są przedstawione w formie opowieści. Więc nie są abstrakcyjne, bo to są sytuacje konkretnych ludzi. Ja lubię sobie o tym myśleć, coraz więcej ludzi to tak przedstawia, że jak sobie pomyślimy na przykład o Księdze Wyjścia Izraelitów z Egiptu, prawda? No to przecież to nie jest historyczna, faktyczna historia, tylko to jest symboliczne pokazanie wyjścia czy ucieczki człowieka z tyranii. I tą tyranią może być wszystko, tak? Tą tyranią może być uzależnienie, tą tyranią może być jakieś zło, w którym człowiek tkwi. I to jest wielka opowieść symboliczna, która pokazuje, że po wyjściu z tyranii człowiek nie trafia od razu do ziemi obiecanej, która płynie mlekiem i miodem, tylko trafia gdzie? Na pustynię. Prawda? I nagle...
Jest moment przejścia.
I co więcej, jest przerażający moment przejścia, bo on wtedy zaczyna mówić, a może mi tam było lepiej? Prawda? I przecież oni chcą wrócić, prawda? Tam się różne rzeczy dzieją, które z całą pewnością są symbolicznym przedstawieniem pewnego rodzaju drogi także duchowej, właśnie wyjścia spod tyranii. Czy na przykład, o tym też często mówię, sytuacja Abrahama, prawda, który jest już starszym człowiekiem, już wszystko jest ustatkowane, właściwie warto by było się gotować już na śmierć, a nagle właśnie przychodzi do niego głos ideału, prawda, który mówi wyjdź, Wyjdź ku sobie, idź do obcego świata, wyjdź ze strefy komfortu, my to teraz tak mówimy, prawda? Zmierz się z czymś, czego się boisz. I on wychodzi i dostaje nagrodę, prawda? I potem ta historia jest powtarzana we Władcy Pierścieni, jak do hobbitów przychodzi Gandalf, prawda? W całej masie opowieści mamy sytuację, która nam pokazuje, daje jakąś odpowiedź. Niech pan, na pewno pan to także wie, jako psychoterapeuta, jaka masa, zwłaszcza młodych mężczyzn, tkwi w swojej norce, prawda? Nie, w domu rodziców, prawda? W swojej piwniczce, gdzie ma komputer, prawda? W bezpiecznym, wirtualnym świecie, gdzie nie musi się zmierzyć z prawdziwą kobietą, prawda? Z odrzuceniem, z relacją. Nie słucha głosu ideału, który mówi, wyjdź ku sobie, prawda?
Wręcz przeciwnie, bardzo często mówi coś takiego, znowu obwiniacie mężczyzn. Tak,
tak, bo tak.
System jest niesprawiedliwy, kobiety są złe.
Szuka w pewnym sensie usprawiedliwienia, dlaczego ta inercja jest dobra. Daję tylko te dwa przykłady, ale jest cała masa, prawda, gdzie mądrze rozumiane te dawne opowieści, one pokazują wzorce normatywne. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj normy nie są przedstawione abstrakcyjnie, tak jak w dekalogu.
Tak.
Tylko są przedstawione w akcji, w działaniu, w konkretnych interakcjach, prawda? Ale my nie mamy przestrzeni, w których możemy się nad nimi pochylić. No bo, no chyba, że jesteśmy religijni, prawda? Tak. Ale także wtedy... Wie pan, to nie jest do końca taka refleksja. Nawet ludzie, którzy chodzą do kościoła, słuchają czytań, spotykają się na dyskusji, ja nie sądzę, że oni wchodzą tak głęboko, na przykład intelektualnie w te kwestie, prawda? A jest jakiś taki głód intelektualny, zrozumienia wzorca, czy uzyskania wzorca i trzeba się nad tym zastanowić, prawda? Oczywiście można czytać Władcę Pierścieni pod tym.
Albo tak, oglądać.
Tak, albo oglądać, natomiast myślę, że trzeba przywrócić tym starym opowieściom właściwe im miejsce. One są naprawdę skumulowaną mądrością, o której mówimy, która pokazuje, jak ludzie, oczywiście są symbole ludzi, prawda? Nie jest konkretny człowiek, to są pewne zebrane doświadczenia, jak oni reagowali wobec różnych sytuacji, różnych wyzwań i można się z tego uczyć. Tylko, że niestety te konstrukcje uczenia się też obumarły u nas.
Bardzo się cieszę, że pan to powiedział, bo mam takie poczucie, że my materiału mamy sporo. To nie jest wcale niedostępne.
Tak.
Natomiast większość ludzi nie widzi w tym sensu. Jest ta taka opowieść właśnie o tym, że to są jakieś przebrzmiałe historie, w ogóle nieadekwatne. No taki Abraham, co mu Bóg kazał syna własnego zabić, no to przecież jak to o tym Bogu świadczy?
Ale to jest ciekawe, bo widzi pan, dokładnie tak jest, że jest pewna obawa, prawda? Ale proszę zobaczyć, co mówi ta opowieść, prawda, o Abrahamie i Izaaku?
No mam to przemyślane. Tak? Mogę zaryzykować.
To niech pan mówi.
No to jest bardzo ważna rzecz. W pewnym wieku mężczyzna, syn pierworodny, czyli to jest to życie, które do tej pory prowadziłem, moje dzieło życia, takie opus magnum, które bardzo często jest efektem mojego ego.
Tak.
Ja muszę złożyć na ołtarzu wyższej wartości.
Fantastyczna interpretacja. Muszę oddać, tak, prawda?
I dopiero wtedy pojawia się moje prawdziwe życie, moja prawdziwa tożsamość i ta nagroda.
No, a ja chcę się trzymać go często, bo to jest moje,
lęk,
prawda?
Jest moje, no jak mogę oddać coś takiego? Tylko, że wie pan, jak będą ludzie to teraz oglądać, to popatrzą...
No nie, ale na tym polega głębia tej interpretacji. Wie pan, ja bardzo lubię taką metaforę, która się w proroku pojawia, która mówi, że rodzice są łukami, które Bóg naciąga, żeby puścić z nich strzałę, którymi są dziećmi, prawda? I to boli. Mhm. To boli, bo to jednak jest zgięcie, to jest naciągnięcie, prawda? Ale to jest nasza rola, prawda? I moim zdaniem to pokazuje ta historia, która oczywiście na poziomie takim literalnym wydaje się okrutna, ale to jest dokładnie sytuacja kogoś, kto daje to, co ma najcenniejszego ideałowi, światu, prawda? Bo to jest rola każdego rodzica. To jest i bardzo dużo zła bierze się z tego, kiedy ludzie nie potrafią tego zrobić.
Tak. Moim zdaniem to też jest w ogóle istota dojrzałej męskości, że to jest wyjście spoza tego ego, czyli dla mnie moje, to o czym dzisiaj trochę rozmawiamy i zobaczenie, że ja też jestem w pewnej służbie czemuś wyższemu,
oczywiście,
społeczeństwu,
tak jest,
dzieciom i tak dalej.
Dokładnie tak.
No ale tak sobie myślę, że samo czytanie tych różnych dzieł, w ogóle fascynujące, to jest jakby dopiero pierwszy krok. Ja myślę, że one też zapraszają do wspólnotowości rozumianej jako właśnie dialog, jako rozmowa, jako snucie opowieści. Tak. I tu widzę wartość pochylania się nad tego rodzaju tekstami. Moglibyśmy długo w tą stronę...
Ale to jeszcze jedną tylko rzecz powiem, już nie o tych historiach.
Okay.
Natura nie znosi pustki. I ludzie, zwłaszcza młodzi ludzie, oni potrzebują tego, tylko teraz dostają to inaczej. Dostają to w formie obrazu z rolki internetowej, który różni się od tej opowieści w taki sposób, że jest przypadkowy, nie jest narracyjny, nie jest w żaden sposób zweryfikowany co do tego, czy on da szczęście, czy nie da szczęścia i jest przede wszystkim emocjonalny, prawda? Więc to nie jest tak, że ta potrzeba znowu ulotniła się, ona jest inaczej zaspokajana, prawda? To jest też jedno, wie pan, moim zdaniem, może to mocne słowo, ale w pewnym sensie oszustw tego myślenia, ty jesteś, możesz decydować. Jeżeli odrzucisz jakieś autorytety, to zaczynasz od razu szukać innych. Mhm. Bo jakby potrzebujesz przewodnika.
Tylko często nie myśląc, że to są autorytety.
Dokładnie tak. Słuchasz tego kogoś, kto tam ci mówi na tym TikToku, prawda, o czymś, ale jest to albo przypadkowe, albo niezweryfikowane i ty przenikasz tym, prawda? Porzucasz coś naprawdę wartościowego, co było z nami przez wiele, wiele wieków, na coś, na rzecz czegoś, co nie jest w ogóle sprawdzone. Więc to nie jest tak, że my tego nie potrzebujemy. Mhm. Potrzebujemy, mhm. tylko szukamy gdzie indziej. Mhm.
Chcę wrócić do tej seksualności, o której pan profesor powiedział, bo to też mi wybrzmiało w pana wcześniejszych rozmowach, ale pojawia się to też w różnego rodzaju opowieściach współczesnych mężczyzn, którzy bardzo często zarzucają współczesnym młodym kobietom, szczególnie demoralizację, mówiąc wprost. Ja się zastanawiam, nie znam wszystkich współczesnych młodych kobiet, znam pewną część i tak dalej, ale się zastanawiam, co tak naprawdę leży u podstaw tej narracji o tych zdemoralizowanych kobietach i czy one rzeczywiście dzisiaj są inne niż, nie wiem, 20-30 lat temu, czy my to po prostu bardziej widzimy, bo mamy internet, bo właśnie jest przekroczenie tej normy moralnej typu wstyd i one mogą pokazać też swoją seksualność. Jak pan profesor na to spojrzał?
To nie jest obszar, na którym ja się znam, czy jestem specjalistą, bo tutaj zaczynamy mówić jak gdyby już o interakcji pomiędzy tymi mężczyznami, a tymi kobietami. Myślę, że pan jest lepszym tutaj fachowcem w tym zakresie niż ja. Natomiast ja myślę, że ja mogę powiedzieć o tym w kategoriach norm, prawda? Okay. To znaczy sytuacja świata, w którym istniał wstyd, w którym istniało zakrycie, w którym istniało tabu, to była sytuacja świata, który był bardziej uporządkowany niż świat, w którym to coś nie istnieje, prawda? Mhm. Kiedy napisałem też taki krótki tekst, który próbuję analizować, no ten na przykład niesamowity raczej w pejoratywnym sensie słowa, fenomen OnlyFans, prawda? Czyli dziewczyn, które zarabiają więcej na pokazywaniu swoich rozebranych zdjęć niż, nie wiem, gwiazdy koszykówki, prawda? Jest to sprzedaż wszystkiego, można powiedzieć, i w ogóle pojęcie wstydu do tego się nie aplikuje. I potrafię sobie wyobrazić sytuację ludzi, na przykład mężczyzn, którzy w tym nowym świecie, który nagle tak się zmienił, że to, co było ukryte, jest teraz na wierzchu, jest wszystko, jest jakby eksponowane, pokazywane, nie ma tego elementu tabu, nie ma elementu wstydu, jako zburzenie pewnego porządku, prawda, w którym bardzo trudno jest się odnaleźć. No i w takiej sytuacji, można powiedzieć, w pewnym sensie naturalny jest jakiś resentyment, znaczy próba znalezienia kozła ofiarnego, oskarżenia kogoś o to, prawda? To akurat w tym przypadku, o którym pan mówi, idzie w kierunku tych kobiet, ale być może adresatem powinna być kultura, prawda? I ta zmiana, która nastąpiła. Co więcej, ja mam wrażenie, że to ten kryzys taki, który jest ewidentnie tutaj widoczny, kryzys męskości nie jest tylko kryzysem męskości. Kryzys męskości jest kryzysem ludzkości.
No właśnie, prawda? I w ogóle relacji.
W związku z tym to nam trochę moim zdaniem pokazuje, wie pan, sytuację nietrafienia w cel. To znaczy sytuacja, w której coś wydawałoby się sensowne, czyli emancypacja, odrzucenie tych wszystkich elementów, prawda, ograniczających i to zabrania się zabraniać, w pewnym zakresie wydaje się fajne i prowadzące do dobrych skutków, ale jest właśnie decyzją, która jest jednak nowa, nieprzetestowana i nagle po jakimś czasie okazuje się, że mamy z tym problem. Mhm. Oczywiście mężczyźni obwiniają kobiety, kobiety obwiniają kapitalizm, prawda? Nie tę myśl, mówiąc, że to nie problem upadku norm moralnych, ale to, że wszystko jest teraz na sprzedaż, jest problemem. To jest taka, wie pan, szukanie kozła ofiarnego przez myśl lewicową, która mówi, to nie my, to kapitalizm to spowodował. Ale kapitalizm sprzedaje coś, co jest wystawione na sprzedaż, prawda? I to ta myśl wystawiła na sprzedaż, a kapitalizm zrobił to, co umie najlepiej, czyli zaczął sprzedawać. To jest bardzo poważny problem, moim zdaniem, nad którym trzeba się pochylić, ale wie pan, nie ma gotowości absolutnie, żeby się nad tym pochylić. My tutaj właściwie trochę w podziemiu prowadzimy tę dyskusję, mam wrażenie, na ten temat.
Ja jestem przekonany, że komentarze wybuchną, bo idąc za tymi normami, to jest w ogóle bardzo złożone zjawisko, no bo młodzi mężczyźni zarzucają kobietom tą demoralizację. Kobiety mówią, no dobra, ale skoro my się pokazujemy na OnlyFans, to kto to ogląda?
No tak.
Okej, no wy to oglądacie, a to z kolei oznacza, że nie panujecie nad swoją seksualnością. No ale z drugiej strony mężczyźni patrzą na to w takich kategoriach, że wcześniej kultura właśnie regulowała ich pobudzanie seksualności przez kobiety poprzez ukrywanie ich seksualności, co widzimy w islamie na przykład.
To jest w ogóle niezrozumiałe i wydaje się oczywiście opresyjne i słusznie. Natomiast, wie pan, to jest problem nierozwiązywalny w pewnym sensie w naszej kulturze, dlatego że jest tak mocna i tak oczywista jakby potrzeba równouprawnienia i emancypacji, której od początku elementem była wolność seksualna, bo przecież zbieżność, nie wiem, wprowadzenia środków antykoncepcyjnych, które oddzieliły seks od potomstwa, a więc od czegoś, co może w pewnej perspektywie wyglądać jako zniewolenie, zabranie życia i tak dalej, to jest dokładnie ten sam czas. No więc teraz jest pytanie, czy my w ogóle jesteśmy w stanie zbudować społeczeństwo równouprawnione, równościowe, bez... Znaczy jednocześnie z ograniczeniem seksualności, prawda? Jeżeli akurat ekspansja seksualności była od samego początku narzędziem burzenia tego starego porządku, bo tak było, prawda?
Ale ta seksualność właśnie i burzenie starego porządku w moim odczuciu dzisiaj zamieniło się w polaryzację, o której też pan profesor mówi, czyli wojnę płci, która jest bardzo mocno nakręcana, mam poczucie.
Oczywiście tak, no bo, ale wie pan, to jest bardzo interesujące, bo to jest moment, kiedy ludzie już sobie zdają sprawę, że jest źle.
No tak.
I teraz zamiast rozwiązać problem, oczywiście szuka się winnych. I tak jak mówię, jedni oskarżają kobiety, inni oskarżają kulturę, trzeci oskarżają kapitalizm. Natomiast moim zdaniem powód jest w pewnym sensie prosty. To znaczy, chcieliśmy być mądrzejsi niż nasze tradycyjne konwencje, nasze tradycyjne zasady. I teraz trochę płacimy, nawet nie trochę, i teraz płacimy za to cenę. I nie za bardzo wiadomo, co z tym zrobić, no bo niech pan teraz właśnie przedstawi jakikolwiek pomysł, od razu będzie pan oceniony jako osoba, której podoba się to, co jest w islamie, prawda? Bo tam akurat to zakrycie, ta blokada jest maksymalna.
A przy spolaryzowanym... I zwalnia mnie z odpowiedzialności za moją popędowość.
Oczywiście. I ta relacja od razu będzie relacją, w której ktoś przyporządkuje pana czy mnie do strony, której w ogóle nie warto słuchać, prawda? Mm-hmm. To jest jeden też bardzo poważnych problemów, że o takich sprawach nie mamy jak rozmawiać. To znaczy nie ma przestrzeni, w której można spokojnie i naturalnie rozważać to, w ogóle przyznać, że jest problem, zastanowić się nad rozwiązaniem, dlatego że będziemy mieli od razu przekrzykiwanie się, prawda, z jednej albo z drugiej strony ideologicznej, które do niczego nie doprowadzi.
Lądujemy jako uczestnicy jakichś baniek, które są przeciwne naszym bańkom i będziemy zwalczani w dużej mierze.
Oczywiście.
I to rzeczywiście jest bardzo trudne do omówienia. Gdzieś w podziemiu się ta komunikacja dzieje, czyli w tych komunikatach typu internet. No ale rzeczywiście tej krytyki jest sporo. Ja je bardzo dużo obserwuję, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Czy dzisiaj współcześni mężczyźni rzeczywiście mają za co krytykować współczesną kulturę kobiecości? Jak pan to widzi? Też pamiętając o tych lewicowych wpływach.
Wpuszcza mnie pan po prostu naprawdę na pole minowe. Ja już dzisiaj drugi raz jestem na tym polu minowym, bo chwilę wcześniej mówiłem o wyroku TSUE w sprawie równouprawnienia małżeństw jednopłciowych, bo wiadomo, że dzisiaj się pojawi. Tak. Wie pan co, ja bym na to pytanie odpowiedział w taki sposób. Ja myślę, że to w ogóle nie jest kwestia oskarżania czy zarzucania sobie, bo to do niczego nie prowadzi. Ja myślę, że początkiem rozwiązania problemu jest uświadomienie sobie tego, gdzie jesteśmy. Jeżeli będzie tak, że człowiek, który na przykład czuje, że z całą tą kulturą coś jest nie tak, będzie jednak bity pałką ideologiczną po głowie i mówił, jesteś zabobonny, jesteś ciemnogrodem, w ogóle o czym ty mówisz, prawda? Czy ty chciałbyś żyć w państwie szariatu i tak dalej? To nigdy z tego nie wyjdziemy. Jeżeli ktoś, tak jak chociażby my tutaj, jest w stanie powiedzieć, słuchajcie, jest jakiś problem, to znaczy wprowadziliśmy sobie rozwiązania pewnych relacji w społeczeństwie damsko-męskich, usunęliśmy pojęcie wstydu, usunęliśmy wiele innych pojęć, które...
Tak, wprowadziliśmy autentyczność.
Tak, i mamy jakiś problem z tym, dlatego że zauważamy, że po pierwsze całe pokolenie jest pokoleniem nieszczęśliwym, w kryzysie mentalnym,
psychicznym.
Nie mówimy tutaj o płciowości nawet, bo tak jak mówię, to nie jest tak, że tylko mężczyźni mają problem, oczywiście, a kobiety problemu nie mają, prawda? To jest bardzo złożone zagadnienie, w którym trzeba poszukać jakichś rozwiązań. No i teraz, jakie mają być te rozwiązania? Ponownie, można sięgnąć do tradycji, albo można zacząć czytać prasę tak zwaną kobiecą. Ja wie pan, mam nieraz z tym, oczywiście zaraz będę osądzony tutaj jako szowinista, ale wie pan, proszę zwrócić uwagę, że naprawdę w przestrzeni publicznej pojawia się cała masa takich oto informacji. Zdradziła męża i nie żałuje. Było tak, fajnie.
Na wyjeździe to nie zdrada.
Tak.
Jest parę takich portali, gdzie rzeczywiście to
jeżeli chodzi na przykład o posiadanie dzieci, no to w ogóle mamy do czynienia z pewnego rodzaju taką promocją antydziecinności, prawda? Że to jest obarczenie, że znowu ograniczenie pewnego rodzaju... Jest to traktowane jako ograniczenie potrzeb ego, prawda? I teraz nie mamy kontrnarracji na tym poziomie, bym powiedział, mainstreamu. To znaczy, nie wiem, czy pan widział na przykład w dużym czasopiśmie, które jest czytane przez większość Polaków, pochwałę wierności albo wielodzietności. Wszyscy mówią, że mamy kryzys demograficzny, ale nikt tak naprawdę nie pochwala tego w tak bezpośredni sposób. Więc mamy znowu pewną asymetrię, która potwierdza naszą tezę, że ludzie nie mogą żyć w pustce normatywnej, mhm. że zawsze czegoś szukają, mhm. więc mamy nowych proroków albo mhm. prorokinie bardzo często, prawda? Które właśnie w ten sposób próbują pokazać wizję świata przy tej drugiej stronie często niemej albo zagonionej w kąt. I wie pan, mój plan jest minimalny. Ja myślę, że takie rozmowy jak nasza, one nie zmienią świata, bo żadna rozmowa nie zmieni świata, ale jeżeli są jacyś ludzie, którzy mają w sobie chociażby intuicję, że coś z tym światem nowoczesnym jest nie tak, mhm. że coś z tą kulturą jest nie tak, że na przykład mają w sobie jakąś potrzebę powrotu do tego, co było kiedyś, to chodzi o to, żeby oni się nie wstydzili tego, żeby rozumieli, że to nie jest nic złego, że to nie jest głupie, że oni nie są nienowocześni, są mądrzy. Mhm. Są mądrzy. Więc wie pan, ja się spotykam z wieloma młodymi ludźmi i naprawdę cała masa z nich ma potrzebę czegoś trwałego, ma potrzebę rytuału, ma potrzebę norm. Ja bardzo lubię używać tej konstrukcji tanga mrożka, prawda? Oni są wszyscy Arturami, którzy zostali zrodzeni w świecie bez zasad i tak jak tam chyba Eleonora mówi, która jest symbolem właśnie wolności seksualnej, prawda? Ona mówi, nago biegałam po lesie, prawda? I śpiewałam arię, nie po to, żebyś ty teraz szukał ograniczeń dla siebie. A Artur mówi, w świecie, w którym wszystko wolno, nie wiadomo, co warto. I w ogóle nie wiadomo, co robić, dlatego że jest ono po prostu wielkim, bezkresnym oceanem, a nikt nie daje ani kompasu, ani mapy, ani nawet statku, prawda? No, w związku z tym to jest doświadczenie tego pokolenia i ja prowadzę takie rozmowy, trochę właśnie ryzykując, że moi progresywni koledzy troszeczkę jednak mnie zaszufladkują do ciemnogrodu, w tym jednym celu. To znaczy, że jeżeli są tacy ludzie młodzi, którzy czują potrzebę tego egzoszkieletu, albo odczuwają brak tego egzoszkieletu, chcieliby być może powrócić do tego, uznają, że na przykład małżeństwo jest świetnym pomysłem na życie, to żeby się tego nie wstydzili, prawda? Bo być może mają większą wnikliwość myślenia niż ci, którzy ślepo podążają za rewolucją. Mhm. Dzisiaj można powiedzieć, kontrrewolucją jest konserwatyzm w wielu obszarach. Prawda?
Ale to zdecydowanie tak widać. Mhm. Ja się przyznam, że jestem dumnym posiadaczem karty dużej rodziny. I nie mam psa, ani
no
kota.
Właśnie. Tak, tak, tak. To też jest jakaś wizja życia, która jeszcze nie jest zakazana, ale
nie wiadomo. To znaczy, nie mam nic przeciwko psom, bo z kotami mam akurat problem, mam alergię na sierść kota.
Tak, ja też.
Natomiast zmierzam do tego, że no, chociaż nie jestem najmłodszy, to jednak zauważam w swoim środowisku zdecydowanie bardziej poszukiwanie odpowiedzi na ważne pytania, jak żyć w bezpieczny sposób, dodam, tak, tak. Po tej stronie bardziej tradycyjnej. Powiedział pan o tym, że wypływamy na ten ocean. Mi się podoba takie też patrzenie na takie zdanie, które formowało bardzo wiele umysłów współczesnych ludzi. To znaczy, że wszystko jest możliwe. To jest taki właśnie świat bez granic. Tylko, że jakby się tak dobrze wsłuchać w to, to tak, wszystko się może zdarzyć, wszystko jest możliwe, ale też wszystko złe.
Tak.
A to z kolei oznacza, że brak granic jest lękotwórczy bardzo silnie.
Oczywiście, że tak.
I dzisiaj jednym, nie jedynym, ale jednym z powodów, dla którego my widzimy takie załamanie stanu zdrowia psychicznego, szczególnie u młodych ludzi, jest właśnie to, że te osoby nie mają tych granic, wokół których one na przykład mogą się zbuntować.
Tak jest.
Jeszcze dorzucimy do tego świat wirtualnej rzeczywistości, która jest skalowalna.
Tak.
To znaczy jest skalowalny ten świat, to na dobrą sprawę się dopasowuje do naszego sposobu funkcjonowania, poglądów, przetwarzania informacji i w pewnym sensie przestaje nam dawać granice,
oczywiście,
która pozwala nam się rozwijać, typu no pain, no gain,
tak,
idąc w tą stronę.
Tak, tak. Absolutnie się zgadzam, tu nawet nie ma co komentować, chociaż nie jest to powszechnie rozpoznawalne, prawda? Ja zawsze mówię, już wiele razy o tym mówiłem, że w rzeczywistym świecie nie ma algorytmu, który działa w świecie wirtualnym. No, mhm. W świecie wirtualnym algorytm podaje nam to, co miłe i to, co jest zgodne niby z nami, prawda? Ale tak naprawdę właśnie z jakąś chwilową emocją, z jakąś chwilową potrzebą i potem prowadzi nas gdzieś po prostu nie wiadomo dokąd. Ale pokazuje nam to, co wcześniej sprawiło nam przyjemność, a przynajmniej przyciągnęło naszą uwagę.
Tak.
W świecie rzeczywistym nie ma takiego algorytmu. Tam jest ból, tam jest choroba, tam jest śmierć, tam jest zdrada.
Tam jest zdrowy stres.
Tak, ale jednocześnie, jeżeli, wie pan, nie ma przygotowania wcześniejszego, nie ma szczepienia złem, tak? Czyli kontaktem ze światem, który jest prawdziwy, który może spowodować ból, no to potem bardzo trudno jest być wobec niego odpornym. Ja myślę, że w ogóle to pokolenie wychowane już w dobie iPhone'a, prawda, po roku 2007, w dobie szybkiego internetu, to jest takie pokolenie, które nie miało szansy być zaszczepione złem w dobrym sensie tego słowa. Rozumiem tutaj szczepionkę jako sytuację kontaktu kontrolowanego, mhm. który powoduje, że jestem lepiej przygotowany. Wie pan, podoba mi się tutaj taka metafora, nie wiem, czy tak jest, ale podobno surykatki trenują swoje małe w walce ze skorpionami. które są naturalnym wrogiem, prawda? I podobno robią to tak, że duża surykatka najpierw upolowuje takiego skorpiona i wyrywa mu kolec. I później pozwala małym się pobawić z tym skorpionem bez kolca, prawda? Ale to jest jednak kontakt z jakimś światem, który nie wywrządzi im strasznej krzywdy, ale jest jednak czymś, co pewnie tam genetycznie, ewolucyjnie w tej surykatce wywołuje jednak jakiś stres, no bo to jednak jest przeciwnik, prawda? Tak jak człowiek, który patrzy na węża, prawda? Są bardzo głębokie, ewolucyjne potrzeby. Ale ta walka jest kontrolowana i bezpieczna po to, że wtedy, kiedy pojawi się ten skorpion z prawdziwym kolcem, żeby było wiadomo, co z nim zrobić, prawda? To trochę tak, jak my sobie wstrzykujemy odrobinę wirusa po to, żeby potem nasze ciało mogło zareagować na tego prawdziwego, właściwą obroną. My nie mamy takiego pomysłu, wydaje mi się, współcześnie, tak? Które dzieci wystawia na jednak pewne doświadczenie niebezpieczeństwa, ryzyka oczywiście kontrolowanego, tak żeby one mogły być trochę zaszczepione, nauczyć się reagować, tylko w tym namiocie ochronnym nadopiekuńczości one są wychowywane tak, jakby tego zła nie było. A to zło gdzieś tam znajdzie zawsze dojście.
Gdzieś słuchałem też w jakimś podcaście, niestety nie pamiętam, który to był podcast, o specyfice w ogóle funkcjonowania w Unii Europejskiej jako takiej w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie mam wrażenie, że, znaczy nie ja mam wrażenie, tylko osoby, które o tym rozmawiały, Unia Europejska dąży do tego, żeby zminimalizować ryzyko. Proszę zauważyć, jak bardzo dużo regulacji jest o bezpieczeństwie.
To prawda.
Natomiast w Stanach nie ma takiej ilości tych regulacji, przez co też widać, jak wpływa to na rozwój na przykład cywilizacyjny danego kraju.
Bo jeżeli nie ryzykujemy, to się nie rozwijamy, ale jest jeszcze jedno rozróżnienie, wydaje mi się, interesujące, które w tej dyskusji o ryzyku czy bezpieczeństwie się pojawia. Trzeba odróżnić bezpieczeństwo fizyczne od bezpieczeństwa psychicznego. Akurat w obszarze bezpieczeństwa fizycznego no, trzeba robić wszystko, ażebyśmy byli bezpieczni. Natomiast nam się już troszeczkę pomieszało i współcześnie bezpieczeństwo psychiczne jest traktowane na równi z bezpieczeństwem fizycznym, czyli nie tylko nie chcemy, żeby nasze dziecko nie zostało uderzone przez kogoś kijem, ale także krytycznym argumentem.
Prawda? No, tak,
czyli traktujemy w ogóle to podobnie. Prawda? To wywołuje ból, krytyka, ocena, zarzut, prawda? Powoduje ból, tak jakby ktoś właśnie nas uderzał. I to wydaje mi się jest dosyć poważnym problemem, który też jest elementem naszej kultury, który prowadzi do tego, ażeby nawet informacja zwrotna już się nie pojawiała, dlatego że ona może zaboleć, prawda? No i tutaj się zaczyna coś bardzo ryzykownego, moim zdaniem już.
No widać to bardzo wyraźnie, właśnie w takiej narracji, że my musimy się zachować wobec innych tak, aby tamci nie czuli się urażeni.
Tak.
I to zaczyna paraliżować nas samych, ale też tą relację.
I im szkodzi oczywiście.
Im szkodzi, ponieważ nie pozwala im doświadczyć, zmierzyć się z jakimś wyzwaniem.
I znowu nie stawia granicy, prawda?
Dokładnie. To jest jakby granica, którą muszę sobie postawić, a nie ta...
Dokładnie, tak.
Panie profesorze, jest pan ojcem, jest pan autorem książki o tym, jak wychować chłopca, znanego zresztą.
Tak.
A to jest kanał dla mężczyzn i jesteśmy w tym świecie moralności. Czy zauważa pan jakąś taką specyfikę męskiej drogi moralnej, czy moralnej drogi mężczyzny? Czy w ogóle możemy o czymś takim mówić współcześnie?
Wie pan, to jest zawsze trudna trochę sprawa, dlatego że mój syn jest moralny nietypowo, tak bym powiedział.
A typowy moralnie.
Tak, ale w dobrym sensie tego słowa. Ja już kiedyś o tym mówiłem, że na przykład patointeligencja, która była tym utworem, który on przedstawił, była oczywiście szokująca dla większości ludzi. Ale to była jakaś prawda o świecie. I żeby dostrzec zło w świecie, trzeba wiedzieć, czym się różni zło od dobra. Więc ja myślę, że mówię to troszeczkę defensywnie, dlatego że ja się wielokrotnie spotykam z takim zarzutem, o czym ty, człowieku, w ogóle mówisz? Popatrz na swojego syna, który nie jest lekarzem, nie jest prawnikiem, tylko jest raperem, który mówi brzydkie słowa, prawda? Ja uważam, że można być moralnym, nawet jeżeli człowiek mówi brzydkie słowa, nawet jeżeli jest się raperem.
Nie? Ja tak uważam.
To tylko to chcę zaznaczyć. Natomiast moje jedyne doświadczenie, i znowu ja nie chcę się tutaj stawiać w roli absolutnie nikogo, kto w ogóle wie, jak to robić, jest tylko takie, że my przeceniamy naukę moralności, której dokonujemy słowem, a nie doceniamy nauki moralności, której dokonujemy czynem. Słowo jest przereklamowane. Czy dzieci patrzą, co robimy po prostu. I wydaje mi się, że to jest absolutnie... I to jest i dobre, i przerażające. Bo słowo można kontrolować, prawda? Można dużo pięknych słów mówić, zwłaszcza jak człowiek jest elokwentny. Ale nie da się oszukać zachowaniem, prawda? Ja myślę, że jeżeli jest jakaś droga, którą można by nazwać drogą moralną, to jest to droga ciągłej czujności i świadomości, że jest się wzorem jednak. Prawda? Wzorem świata, wzorem zachowania w świecie. I to jest przygniatające. To jest absolutnie przygniatające.
Mówiłem, dlatego, że mam kartę dużej rodziny.
Dokładnie. Natomiast tak. To jest też jakby ta świadomość, moim zdaniem, no, jest mobilizująca. Prawda? I wie pan, ja myślę, że po to trzeba mieć też dzieci. Dlatego, że ja sobie w ogóle nie... Znaczy, wyobrażam sobie świat, w którym na przykład nie mam dzieci, a więc nie mam tej pary oczu, która na mnie patrzy. I to zmienia wszystko. Dlatego, że ja w ogóle sobie nie uświadamiam tego, że ktoś mnie obserwuje i że każdy mój błąd może być zmultiplikowany, ale jednocześnie każde dobro, które uda mi się zrobić, ma szansę na to, że zostanie Wie pan, to zmienia wszystko. Tak? To absolutnie zmienia. A jak jeszcze ma się kartę wielkiej rodziny, to ma się 4, 5, 6 par takich oczu, prawda?
5.
No właśnie. Więc chcę pokazać, że to jest ogromna zmiana w życiu, prawda? Która powoduje, że posiadanie dzieci, które było przez wieki traktowane jako błogosławieństwo, a więc coś, co czyni człowieka szczęśliwym, a nie coś, co jest problemem, co jest trudnością, co nas uwiera, miało sens, prawda? Właśnie chociażby z tego powodu, że to dla mnie ma sens, prawda? To dla mnie ma sens, bo ja muszę spojrzeć na siebie okiem kogoś innego. I wydaje mi się, że to jest coś, o czym warto myśleć, prawda? Kiedy człowiek myśli o tym, w jaki sposób ja... No jakby mogę być moralny, prawda? No przede wszystkim muszę uświadomić sobie, że nie robi się tego słowem, tylko czynem, ze wszystkimi tego konsekwencjami, bo ja nie mówię o tym, że w związku z tym człowiek zawsze zachowuje się w sposób odpowiedni. Nie,
nie ma takiej możliwości.
Dalece od tego, ale to jest moim zdaniem ta metoda, która tutaj po prostu działa.
Na potwierdzenie pana słów, ja widzę dokładnie taki ruch wśród mężczyzn, którzy tutaj do nas, do maskulinum trafiają, na warsztaty. Ja też mówiłem wielokrotnie na tym kanale i to powtórzę, że dla wielu z nich motywacja pracy nad sobą, szeroko pojętej, nauka empatii, nauka kontaktu z emocjami, relacji, no różne te rzeczy tutaj wspieramy, to ta motywacja u między 30 a 40%, to jest taka nasza szacunkowa ilość, wynika właśnie z faktu, że mężczyźni zostają ojcami. I to zmienia im wszystko, tak jak pan powiedział. Oni nagle zaczynają rozumieć, że oni nawet nie tyle są odpowiedzialni za te dzieci w takim rozumieniu staromodnym typu dostarczanie pieniędzy i zasobów, tylko oni są odpowiedzialni za modelowanie tego, jak te dzieci funkcjonują.
Widzą się w ich oczach.
Tak, i to nadaje im niebywały sens w życiu, co jest niezwykle pocieszające.
Ale teraz mi przyszła taka myśl, proszę zobaczyć, gdzie jest jeszcze mądrość tradycji. Podobnie z małżeństwem w tradycji, prawda? Znaczy, dlaczego małżeństwo ma być nierozerwalnym związkiem? To się wydaje w ogóle absurdalne w dzisiejszym świecie. Związek z dzieckiem jest nierozerwalny, co do zasady. Znaczy nie można przestać być ojcem. Znaczy nie można się wypisać z ojcostwa, prawda? Ludziom oczywiście wydaje się, czy myślą, że można się wypisać z małżeństwa, ale bardzo często to jest ucieczka przed tą drugą parą oczu, prawda? Przed tą oceną, która pokazuje nam, co z nami jest nie tak i mówimy, jak zmienię sobie... to być może tego nie będzie widać, nie będzie, będzie widać, prawda? W związku z tym, dla mnie to jest jakaś mądrość też tradycji monogamicznego, trwałego związku, który zmusza mnie do tego, żeby także w tych oczach się przeglądać i pracować nad sobą, a nie po prostu jak na Facebooku albo Instagramie usuwać ze znajomych, prawda? Jeżeli coś mi się nie podoba, no to macham po prostu ręką i już niby wszystko jest w porządku. Nie jest. Więc proszę zwrócić uwagę, małżeństwo jako konwencjonalny związek, którego jakby nierozwiązywalność naśladuje naturalny związek, jakim jest przez związek z dzieckiem, prawda? Bo przecież nie wszyscy mogą mieć dzieci.
No
nie,
tak.
W związku z tym takie osoby... w pewnym sensie byłyby pozbawione tego dobrodziejstwa zobaczenia siebie w innych oczach i poprawiania się z świadomością, że musimy być razem i w związku z tym musimy wszyscy nad tym pracować. To jest ciekawe, prawda, że także w tym elemencie widać jakąś mądrość, którą myśmy zarzucili, tak sądzę.
Dla porządku mojego doświadczenia zawodowego muszę też powiedzieć, że czasami wyjście z małżeństwa jest ucieczką przed cierpieniem, które jest inaczej nieuniknione, czyli mamy no niestety partnera, który nie chce w tych naszych oczach zobaczyć tej prawdy, którą my
oczywiście
pokazujemy.
Oczywiście, ale zgodzi się pan też z tym, że to nie tylko, nie wiem, przemocowość albo ciężki alkoholizm jest w Polsce powodem rozwodu.
Oczywiście, to jasna sprawa. Coraz częściej to jest to, że po prostu przestaje mi pasować ta sytuacja.
O to mi
nie
chodzi.
Czuję się wystarczająco szczęśliwy.
Dokładnie tak. Są sytuacje, to tak jak z tą tradycją, której wyrzucamy rzeczy, które powodują cierpienie.
Ale to znowu jest takie lewicowe moim zdaniem, bo to ja nie jestem szczęśliwy przez ciebie.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. Ale tutaj widzę pewną analogię, że tak jak w tradycji są rzeczy złe, które trzeba odrzucić po prostu w sposób oczywisty, nie ma na nie miejsca już, bo powodują cierpienie i mamy jasność, że powodują mhm. cierpienie, prawda? Tak samo w tych rzeczach, o których tutaj rozmawiamy, są sytuacje graniczne, gdzie tak. w ogóle nie ma o czym mówić, mhm. prawda? Natomiast myślę, że zgadzamy się do tego, że to skupienie na sobie i przekonanie, że to, co ja czuję i to, kim ja jestem i jak ja chcę się rozwijać, jest najważniejsze, powoduje rozpad związków i cierpienie z tym związane na przykład w stosunku do dzieci o wiele zbyt pochopnie, tak oczywiście, bym powiedział. Tak. Nie? O to mi chodzi. Ale dobrze, że pan o tym powiedział, bo to jest ważne też, żeby to pokazywać z dwóch stron.
Ponieważ powiedzieliśmy, że żyjemy w świecie, w którym ludzie myślą, nie mów mi, jak mam żyć, to zaryzykujmy. Niech będzie w komentarzach, że mamy nie mówić. Mhm. Jaki pana zdaniem to jest dzisiaj porządny facet? Nie lubię tego słowa facet, ale tym razem go użyję.
Wie pan, ja piszę teraz książkę pod tytułem 12 ojców, czyli memem w autorytet, gdzie chcę jakby wrócić do tych starych opowieści, które pokazują pewne zachowania ojca jako symbolu autorytetu, mhm. bo to może być kapłan, to może być mhm. przełożony, to może być polityk, ojciec narodu, prawda? Mhm. I tam sobie wyobrażam bycie ojcem jako odnalezienie siebie na pewnego rodzaju spektrum, pomiędzy różnymi takimi skrajnościami, prawda? Na przykład lubię sobie myśleć o tym w taki sposób. Jest ojciec rytuału i ojciec spontaniczności, prawda? To znaczy ktoś, kto lubi tę powtarzalność, kto uczy tej powtarzalności, który organizuje tę powtarzalność pewnego rodzaju właśnie ceremonii, spotkań, nie wiem, spędzania świąt, wyjazdów wakacyjnych. I jest ktoś, kto stawia przede wszystkim na tę spontaniczność, na wolność, prawda? Jak Dedal w stosunku do Ikara. Z jednej mhm. strony daje mu skrzydła, ale mówi nie leć za wysoko ani za nisko. Próbuje nadać strukturę, która się nie przyjmuje. Mhm. I historia Ikara jest jak gdyby spontanicznością maksymalną, która kończy się katastrofą, prawda? Spaleniem. Potem jest ojciec milczenia i ojciec nadekspresji, prawda? Czyli ktoś, kto jest trochę podobny na przykład, nie wiem, do mojego ojca, do ojców powojennych, twardych facetów, często rzemieślników, którzy woleli robić niż gadać. Mhm. Jest ojciec współczesny, który ciągle pyta, jak się czujesz, jak się z tym czujesz? Powiedz mi, co także może być traktowane jako pewnego rodzaju inwazyjność, mhm. prawda? Mam w tej książce rozdział o Abrahamie, czyli o kimś, kto wychodzi ku sobie, ale też bo tam jest mem zawsze w tym względzie, o ojcu, który poszedł po mleko i nie wrócił, czyli ojcu, który poszedł przeciwko sobie albo odszedł od tego, co było jego obowiązkiem, w czasie, kiedy Abraham poszedł w kierunku tego, co było jego obowiązkiem. Wydaje mi się, że to są pewne skrajne postawy, to znaczy jedna z nich jest, ja nie mówię, że one są złe czy dobre, bo nie wiem, milczenie, nadekspresja, czy spektrum rytuał, czy, to jest spektrum. Mhm. Ja myślę, że bardzo ważne jest to, żeby wiedzieć, jakie są te końcówki mhm. tego spektrum i żeby odszukać gdzieś takie miejsce, które będzie zgodne z naszą naturą, ale nie będzie skrajne. Wydaje mi się, że mądrość tradycji, największa mądrość tradycji polega na tym, że wielowiekowe doświadczenie wypośrodkowuje nas, prawda? Pokazuje, że skrajności bardzo źle się kończą. Mhm. Jeżeli jesteś tylko ojcem milczenia, no to jest zła sytuacja. Ale jeżeli jesteś ojcem nadekspresji, to też jest zła sytuacja. Prawda? Musisz się nauczyć, jak gdyby znaleźć, musisz wiedzieć, kiedy milczeć, a kiedy gadać, prawda? No i, a z czego się tego możesz nauczyć? No właściwie nie ma innego źródła, jak tylko te dawne opowieści. To nie muszą być opowieści chrześcijaństwa, jasne. Ale muszą być jakieś doświadczenia ludzi, którzy się tym dzielą. Uważam, że jest cała masa takich doświadczeń. Więc jeżeli ja miałbym na pana pytanie odpowiedzieć, to myślę, że jest tutaj trochę pracy intelektualnej też do wykonania. To znaczy uświadomienia sobie, jakie są opcje mhm. w tym supermarkecie, który sprzedaje idealne ojcostwo, ale prawda? Bo jak nie wiem, to wezmę byle co, albo wezmę przypadkowo. Mhm. Natomiast jeżeli ja trochę poświęcę intelektualnie czasu na to, żeby zrozumieć, jakie są w ogóle modele tych zachowań, po co się odchodzi, po co się wraca, prawda? Czy może być dobre wyjście i dobry powrót, który nie jest, czyli wyjście, które nie jest opuszczeniem, ale powrotem, który jest zbyt późny, prawda? To są rzeczy do rozwikłania intelektualnego i później dzięki temu ten wybór, moim zdaniem, jest w pewnym sensie łatwiejszy, jeżeli się wie, jakie są te opcje.
Ale to wtedy też jest mój wybór i tutaj się spotyka ta pozornie przeciwstawna narracja.
Dokładnie tak.
Dostaję pewne normy zewnętrzne, ale ja je poznaję, a potem decyduję.
Ale to jest stara prawda, że tradycja jest formułą, w której realizuje się nasza wolność.
Prawda?
To nie jest niewola. Tak? Mm. To jest tak, jak gdybyśmy powiedzieli, że żeglarz, który ma kompas albo mapę, jest zniewolony przez kompas i przez mapę, prawda? Albo, że jeżeli korzystam z przewodnika w górach, to jestem zniewolony przez przewodnika w górach.
Świetna metafora.
To są, wie pan, ale proszę zwrócić uwagę, że my traktujemy autorytet, nie wiem, jak tresera, mm-hmm. jak oszusta, jako kogoś, kto chce nas zindoktrynować i to też jest, proszę zwrócić uwagę, pozostałość myślenia lewicowego, który mm-hmm. jest, które myśli o wizji świata jako indoktrynacji. Wszystkiemu jest winny Nietzsche, tak? Który mówił o perspektywizmie i o woli mocy. Czyli mówi, każdy ma swoją perspektywę i każdy ma wolę mocy narzucenia jej innemu człowiekowi. To był genialny szarlatan, tak? Dlatego, że to nie jest prawda. Oczywiście, po pierwsze, to nie jest tak, że każdy ma perspektywę i nie ma porównywania pomiędzy tymi perspektywami, bo na końcu jest rzeczywistość, która weryfikuje te perspektywy i mówi, kiedy trafiasz w cel, a kiedy mijasz. A po drugie, to nie jest tak, że autorytet musi indoktrynować, że chcecie zwieść, prawda? Jak ktoś chce zostać mistrzem świata w boksie i ma dobrego trenera, to nie myśli o nim jako o kimś, kto chce go zindoktrynować, prawda? Albo go zwieść. Ten ktoś już był na tej drodze wcześniej, wie, jakie są zasadzki, jakie są problemy i chce pomóc, prawda? Ale wylewanie dziecka z kąpielą, o którym powiedzieliśmy na początku, wylało także autorytety, wylało także tego rodzaju wizję autorytetu jako trenera, jako kogoś, kto pomaga, a nie indoktrynuje. Więc wydaje mi się, że tutaj jest sporo pracy do wykonania, także intelektualnej, która może nam pomóc.
Panie profesorze, pana książka brzmi jak niezła podpowiedź, a kiedy można się jej spodziewać?
Już jest prawie gotowa. Wie pan, myślałem, że zdążę na święta, ale chyba nie zdążę.
Czyli Wielkanocy raczej.
A może na Dzień Ojca.
O, fantastycznie.
Myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby, nie wiem, w maju na przykład, żeby można było się z nią zapoznać. Ja mam nadzieję, że tak będzie, będzie to też podstawa do właśnie takiej dyskusji intelektualnej, prawda?
Nie mogę się doczekać, szczerze mówiąc.
Mam nadzieję, że to będzie interesujące. Wie pan, mój ulubiony rozdział, który tam mam, to jest rozdział pod tytułem Zamrożony Walt Disney i Krzysztof Ibisz, czyli ojcu, który nie chce oddać pola, prawda? Nie umie doprowadzić do sukcesji, prawda? Świetnie. Mam nadzieję, że to będzie interesujące i będzie to jakaś podstawa. Myślę, że zrobię na podstawie tej książki jakieś właśnie także podcasty i otworzę jakąś możliwość dyskusji. Jeżeli będzie pan chciał porozmawiać, to będzie mi bardzo miło.
A mi tym bardziej, także proszę oczekiwać, jak tylko będę wiedział, że książka jest na rynku, to z tą pewnością się skontaktuję z panem, żebyśmy się znów spotkali, ale dzisiaj już kończąc, bo też nie chcę przedłużać jakoś bardzo naszej rozmowy, choć w głowie mam pełno wątków. Trzy wartości moralne, które dzisiaj dla młodego człowieka, który wszedł na ten nieskończony przestwór oceanu, mogą być takim kompasem moralnym, który pozwoli mu no właśnie uchronić się przed różnymi niepotrzebnymi, można by powiedzieć, doświadczeniami bolesnymi.
Wydaje mi się, że jedną taką wartością, która jest współcześnie bardzo mało popularna, a przez wieki była kluczowym elementem uczenia moralnego, jest pokora. Ona jest w ogóle niepopularna, prawda? W ogóle, wie pan, rytuały pokory, obniżania ego w ogóle gdzieś tam wypadły nam ze świata. No druga to jest chyba taka wartość, o której rozmawialiśmy, która zresztą z pokorą jest związana, to znaczy szacunek dla tego, co dawne, a nie pogarda dla tego, co dawne, prawda? Bo tam jest naprawdę bardzo dużo mądrości, której my nie korzystamy, bo może nie umiemy też korzystać, prawda? Bo nie mamy mechanizmów właśnie dyskutowania, rozmawiania o tym
wszystkim. Tłumaczenia tej starej mądrości na nowe czasy też nie mamy.
Tak. I jeszcze jedna rzecz, która jest z gruntu wartością chrześcijańską, chociaż ludzie o tym, myślę, już współcześnie nie myślą, to znaczy chęć poszukiwania prawdy. Jeżeli sobie to uświadomimy, no to dopiero chrześcijaństwo przyniosło przekonanie, że świat jest ułożony racjonalnie, że jest czymś, co można badać i w tym można dochodzić do stwierdzenia, jak jest. I oczywiście ta wartość została odebrana jakby chrześcijaństwu, bo teraz współcześnie robi to nauka. Natomiast nauka nie może tego robić bez wskazówki, po co w ogóle tę prawdę warto odkrywać. Dla mnie, może dlatego, że ja jestem oczywiście naukowcem i akademikiem, to są ważne rzeczy, że uważam, że bardzo ważne jest to, żeby każdy z nas, kiedy uda mu się kawałek tej prawdy zrozumieć, chciał się nią podzielić, bo to są dwie odrębne rzeczy. Nieraz jesteśmy tacy zachłanni, trzymamy dla siebie to, co uda nam się odkryć, więc ja myślę, że taką dla mnie ważną wartością jest, pierwsze, nieustanna chęć szukania prawdy, ale też chęć dzielenia się wtedy, kiedy człowiekowi uda się kawałek jej zobaczyć, prawda? Traktuję to jako pewien element odpowiedzialności takiej społecznej i robią to różni ludzie. Na przykład ktoś, kto organizuje podcast, ktoś, kto pisze książki.
Ktoś, kto przychodzi do tego podcastu.
Albo ktoś, kto na przykład tworzy utwory muzyczne i rapuje. Nie? To są różne formuły, ale one wszystkie mają to coś, co jest wspólne. Jeżeli powiedzmy, szukam, a potem dzielę się tym, co udało mi się znaleźć. Z pokorą oczywiście, że mogę się mylić, prawda? Ale też z jakąś miłością. Wydaje mi się, że to jest jakaś formuła miłości, prawda? Chęć dzielenia się, chociaż nie wszyscy o tym tak myślą.
Panie profesorze, serdecznie dziękuję za fascynującą rozmowę i zapamiętałem pana gotowość do spotkania się kolejnym razem, gdy książka już będzie na rynku i będę mógł ją przeczytać.
Z przyjemnością, ja także dziękuję. Bardzo się cieszę, że tę rozmowę odbyliśmy.
Super, dziękuję serdecznie.